Płyta Tygodnia w Radiu Chrześcijanin. Zapraszam do wysłuchania prezentacji przygotowanej przez sztuczną inteligencję.
Gdyby tak wziąć, no nie wiem, klasyczny, mocno uduchowiony chór gospel i zamknąć go w studio z ludźmi odpowiedzialnymi za najbardziej komercyjne hity R&B. Brzmi jak przepis na gigantyczne oburzenie fanów i kompletną katastrofę, prawda?
Zdecydowanie tak, ale wiesz, w 2001 roku Yolanda Adams zrobiła dokładnie coś takiego. I dzisiaj bierzemy pod lupę właśnie ten moment w jej karierze, czyli 8. album studyjny artystki, zatytułowany Believe.
Przejrzeliśmy przed nagraniem mnóstwo źródeł, od opracowań biograficznych po dane o sprzedaży i recenzje. I wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej niesamowite? Krytycy słuchali tej samej płyty, a mieli tak skrajnie, wręcz szokująco różne opinie.
No to jest fascynujące zjawisko. Zazwyczaj tradycyjny sakrum i komercyjny profanum to są dwa zupełnie odizolowane od siebie światy, a Yolanda zadziałała tutaj jak taki genialny architekt, który postanowił po prostu zbudować między nimi potężny most.
I ten most wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku muzycznym. Ale żeby to w pełni zrozumieć, musimy spojrzeć trochę w przeszłość, bo to w sumie wcale nie był jej pierwszy kontakt z krytyką ze strony muzycznych purystów.
Oj nie, na pewno nie. Trzeba pamiętać o jej nieoczywistych początkach. Yolanda, urodzona w 1961 roku w Houston, dorastała w otoczeniu jazzu, muzyki klasycznej, no i brzmień w stylu Stevie'ego Wondera.
Aha, czyli już same fundamenty miała dość eklektyczne.
Zgadza się. Co więcej, zanim w ogóle zadebiutowała w 1987 roku, pracowała jako nauczycielka, a okazjonalnie nawet jako modelka.
Modelka i nauczycielka w konserwatywnym świecie gospel. No, to od razu tłumaczy, dlaczego jej podejście nie brzmiało jak, no wiesz, takie tradycyjne niedzielne pieśni.
Dokładnie. Ona niemal od początku łączyła duchowe przesłanie z takimi tanecznymi, świeckimi elementami. A do tego szokowała konserwatywną społeczność chrześcijańską swoim ogromnym zamiłowaniem do wielkiej mody.
To mi trochę przypomina sytuację, w której powiedzmy jakiś innowacyjny szef kuchni bierze nagle pilnie strzeżony tradycyjny przepis i dorzuca zupełnie obce przyprawy. Puryści kulinarni oczywiście krzyczą o profanacji, ale z drugiej strony nagle pod restauracją ustawiają się kłumy ludzi, którzy wcześniej tego dania by nawet nie tknęli.
Bardzo trafna analogia, chociaż tutaj musimy zrobić jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Dla wielu konserwatywnych krytyków stawką nie był tylko gust muzyczny, ale wręcz zbawienie dusz. Oni się po prostu bali, że przez popowe wstawki ta muzyka stanie się grzeszna.
Rozumiem. Ale Yolanda też chyba doskonale rozumiała mechanizmy kultury masowej, prawda? Wiedziała, że bez wpompowania nowoczesnych, świeckich elementów gospel na zawsze utknie w jakiejś hermetycznej niszy.
Właśnie o to chodzi. I to jej otwarte podejście miało swoje ostateczne ujście na wydanym w grudniu 2001 roku albumie Believe. To był jej ostatni krążek dla wytwórni Elektra. Wspomnieliśmy o producentach Jimmy Jam i Terry Lewis. To nie był tylko jakiś taki delikatny, popowy dodatek?
Oj nie. Z tego, co czytałem w analizach, mówimy tu o potężnych, wiesz, niemal klubowych liniach basu i wypolerowanej, bardzo komercyjnej produkcji. A to wszystko nałożone na bardzo osobiste, duchowe teksty. Bo ten album powstawał w niesamowicie trudnym czasie.
Tak, niesie on za sobą gigantyczny ładunek emocjonalny. Na przykład utwór pod tytułem Faux Show powstał we współpracy z Karen Clark Sheard zaraz po tym, jak tamta dosłownie otarła się o śmierć.
Wow, to mocne. A z kolei główny single, czyli Never Give Up, trafił do stacji radiowych jako taka bezpośrednia muzyczna odpowiedź na zamachy z 11 września. Co w sumie prowadzi nas do tego radykalnego konfliktu w naszych źródłach, o którym wspomnieliśmy na początku?
Dokładnie tak, bo z jednej strony mamy potężny sukces, status złotej płyty, ponad 700 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i absolutny zachwyt recenzentów, chociażby z magazynu Cross Rhythms, który pisał o czystej klasie albumu.
A potem otwieramy recenzję z All Music i tam jest po prostu bezlitowna krytyka. Autor nazywa ten album formułkowym R&B, pełnym przewidywalnych chwytów. Wręcz zarzuca, że płyta kompletnie marnuje wokalny potencjał artystki. Jak ci krytycy mogli słyszeć dwie tak zupełnie inne płyty?
Ponieważ, i tu jest klucz do zagadki, szukali w tej muzyce czegoś zupełnie innego. W cieniu tej narodowej tragedii po 11 września krytycy muzyczni nadal oczekiwali skomplikowanej wokalnej akrobatyki i przełamywania barier artystycznych.
Jasne, ale zwykli ludzie byli wtedy po prostu przerażeni tym, co działo się na świecie, prawda? Szukali pocieszenia.
O to właśnie chodzi. To formułkowe R&B, o którym tak ostro pisało AllMusic, dla zwykłego, zmagającego się z traumą słuchacza, było bezpiecznym, znajomym pulsem. Ten album dostarczył prosty, podnoszący na duchu przekaz i uciekło od technicznych zawiłości na rzecz czystych emocji.
To wspaniale pokazuje, że Believe to nie jest tylko zbiór chwytliwych piosenek. To historyczny dowód na to, jak muzyka działa jako narzędzie zbiorowej terapii. Całkowicie zaciera granice między rynkiem komercyjnym a przestrzenią duchową.
Zdecydowanie pokazuje to też, że czasami otwarcie na popkulturę jest wręcz niezbędne. Pozwoliło to artystę dotrzeć z leczyciem przepazem do znacznie szerszej publiczności, która wtedy, no wiesz, tak bardzo tego potrzebowała.
I biorąc tę całą historię pod uwagę, można dojść do naprawdę fascynującego dylematu. Jeśli artysta staje przed wyborem między zaspokojeniem wyśrubowanych wymagań muzycznych purystów, a dostarczeniem masom prostego pocieszenia w najciemniejszych chwilach historii, to co tak naprawdę powinno być miarą prawdziwego sukcesu w sztuce? Z tym pytaniem słuchacze zostają do własnych przemyśleń.
Dziękujemy za wysłuchanie tej prezentacji. Mamy nadzieję, że była dla Ciebie inspirująca i wartościowa. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich materiałów, śledź nasz kanał i dołącz do społeczności Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia!